Vienen ktoś, wypój na głębie, jest w sobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Zapraszamy na kolejną audycję Dar i Tajemnica, a dziś witają się z wami
Natalia Cywińska
i Miłosz Rajczakowski, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jak w każdy czwartek chcemy porozmawiać z naszym gościem o procesie rozeznawania oraz drogach realizacji powołania. Dziś mamy przyjemność gościć siostrę Rut, niepokalankę, która na co dzień posługuje w Szymanowie. Szczęść Boże, witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Siostra Rut jest nauczycielką w prywatnym liceum prowadzonym przez siostry niepokalanki w Szymanowie. To między innymi na jej rękach spoczywa odpowiedzialność za formację młodych kobiet. Jak siostra odnajduje się w tej odpowiedzialnej roli?
Przez 4 lata towarzyszyłam siostrom nowicjuszkom. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja, ale z drugiej strony ogromna przygoda. Bo jak gdyby towarzyszy się człowiekowi, który przede wszystkim jeszcze w okresie jest rozeznawania i wybierania Pana Boga jako najważniejszej wartości w swoim życiu.
Swego czasu siostra sama była uczennicą w murach Szymanowa. Dlaczego siostra właśnie wybrała to liceum? Jak siostra wspomina ten czas?
Ja z siostrami niepokalankami miałam kontakt właściwie od dzieciństwa. Przygotowywały mnie do pierwszej komunii, potem były moimi katechetkami i chyba już myślałam troszeczkę o życiu zakonnym w podstawowej szkole i pomyślałam sobie, że jak pójdę do liceum, to będę mogła się przyjrzeć siostrom z bliska i łatwiej mi będzie potem rozeznać, jak dalej iść, czy wybrać życie zakonne, czy wybrać małżeństwo. No i to była też jedna z takich przyczyn, dlaczego wybrałam Szymanów.
I faktycznie pomogły siostry rozeznać?
Pomogło. W szkole, wtedy było liceum 4-letnie, bardzo pogłębiła się moja wiara, chociaż ja byłam zawsze takim sportowcem i ja chciałam iść bardzo na AWF i jak skończyłam Szymanów, to pomyślałam sobie, nie, ja muszę iść dalej na studia i wtedy nie byłam gotowa jeszcze do tego, żeby podjąć życie zakonne, ale te 4 lata miały ogromną rolę. Tam też w czasie Szymanowa można powiedzieć, że ja się rozkochałam w misjach, bo ja marzyłam o tym, żeby wyjechać na misję, no ale potem inaczej życie się potoczyło.
A jak siostra właśnie wspomina ten czas nauki tam jako uczennica, bo no, dzisiaj to nie jest taki popularny ryt, że tak powiem, nauki wśród zasad, różnych takich obowiązków. Jak siostra się w tym odnajdywała?
Ja jak trafiłam do Szymanowa, to były inne czasy niż dzisiaj. My żeśmy bardzo rzadko jeździły do domu. No to największym moim bólem była tęsknota za domem. Ale wszystko inne było dla mnie bardzo, bardzo takie rozwojowe. Bardzo były ogromne więzi z dziewczynami. My żeśmy były ze sobą od poniedziałku do niedzieli, tylko raz w miesiącu wyjeżdżałyśmy do domu, więc spędzałyśmy weekendy razem, wychodziłyśmy na wycieczki, na pielgrzymki. No to były prawdziwe, głębokie przyjaźnie, które przetrwały do dzisiaj. Więc te więzi to był skarb nieoceniony. Po drugie też wysoki poziom. Naprawdę trzeba było się dużo uczyć. Wszystkie żeśmy szły na studia, więc jakby też były duże ambicje i no i też taka wzajemna pomoc. Dużośmy sobie pomagały i to był taki czas naprawdę rozwoju. Też do teatru jeździłyśmy. Dla mnie, jak ja byłam z malutkiej, wtedy małej miejscowości, to wielu rzeczy nie miałam dostępu, a tutaj jednak można było naprawdę, może najmniej miałam takiej korzyści ze rozwoju sportowego, no bo nie mieliśmy takiej ekstra sali, jak teraz mamy, czy nie jeździłyśmy na zawody, no ale potem na studiach jakoś to wszystko sobie nadrobiłam.
A jak siostra myśli, co taka forma edukacji daje tym młodym dziewczynom, taka właśnie wśród tych grona tych samych dziewczyn?
Ja myślę, że inaczej funkcjonuje i uczy się dziewczyna, kiedy jest w towarzystwie samych dziewcząt, niż jeżeli są też chłopcy. W tym etapie rozwoju, jakim jest między 15 a 19 rok życia, wydaje mi się, że to jest bardzo ważny czas, kiedy my się uczymy i te dziewczęta się uczą przyjaźni, czyli takich relacji jednorodnych, bo na tym fundamencie potem uczą się miłości. I oczywiście, że to wymaga też pewnej dojrzałości, tak? Bo czasami ktoś się nie odnajduje w tej szkole, bo mu bardzo brakuje chłopców, ale to są, każdy może sobie wybrać. Natomiast jeżeli komuś zależy na tym, żeby zbliżyć się do Pana Boga, dobrze się wykształcić i zbudować takie relacje przyjaźni, to jest dobre miejsce.
Siostra praktycznie od początku ten czas z siostrami zakonnymi innymi spędzała też w liceum. Czy to wpłynęło jakoś znacznie na to, że siostra potem wybrała drogę zakonną również?
Myślę, że tak, dlatego że poznałam, jak ktoś jest w Szymanowie w internacie, to poznaje też życie zakonne od każdej strony, tak? Natomiast ja jeszcze jak wychodząc z liceum, jak zdawałam maturę, to myślałam sobie, że pojadę na misję. I jak szłam na AWF, to cały czas jeszcze tak myślałam o tych misjach, ale jak już byłam w akademiku i widziałam, jak wygląda tak naprawdę życie, to pomyślałam sobie, że nie mam jechać na misję, tylko że moją misją jest Polska i że praca z dziewczętami to jest moje powołanie. To rozeznałam na drugim roku studiów na AWF-ie.
A jak najbliżsi zareagowali na taką decyzję, bo jednak powierzyli siostrę na te kilka lat do Szymanowa, nagle się okazuje, że siostra chce tam wrócić i również edukować kolejne pokolenia dziewcząt.
Ponieważ ja przerywałam studia, to tata do mnie powiedział: córeczko, skończ studia, a potem rób co chcesz. No ale ja powiedziałam, że tatuś, ja może już po studiach w ogóle nie będę miała siły, prawda? Ja teraz wiem, że teraz mnie Pan Bóg wzywa. To było w połowie drugiego roku. A mama, jak powiedziałam, to płakała 3 dni, ale potem już przestała płakać i mówi: błogosławię cię i rób co chcesz. No niemniej było to dla nich trudne. Choć są bardzo byli wierzącymi ludźmi, to jednak było to dla nich trudne, niemniej potem się pogodzili i błogosławili mi. Ja to czułam zawsze, ich wsparcie.
A dlaczego akurat siostry niepokalanki? Jest wiele zakonów. Myślę, że też to środowisko już siostry mogło pokazać, że może faktycznie cały czas w tym samym sosie, no to nie warto. A jednak te siostry niepokalanki są.
Jakby charyzmat niepokalański to jest formacja kobiety i praca nad też wychowaniem dziewczyny na dojrzałą kobietę. I ja zobaczyłam na studiach, jaki jest duży problem z czystością, jaki jest duży problem z obroną życia nienarodzonego. Jakby ja dotknęłam pewnych problemów namacalnie i pomyślałam sobie, że ja tu w Polsce chcę walczyć o czystość dziewcząt, chcę walczyć o życie, o pokazywać też pewne wartości i towarzyszyć po prostu. To było tak mocne światło, pamiętam, i takie rozeznanie, że ja wiedziałam, że to są tylko niepokalanki i żadne inne zgromadzenie nie przychodziło mi w ogóle do głowy.
A z racji tego właśnie, że siostra się wychowywała, powiedzmy, wśród tych sióstr, które były też autorytetem, były wychowawczyniami, nauczycielkami, jak później siostra się odnalazła wśród tych osób, które jeszcze właśnie przed chwilą były tym autorytetem, a teraz nagle stały się współsiostrami?
Ja byłam bardzo związana z siostrami, też w szkole jak byłam. I siostra Anna, która była moją mistrzynią w szkole, w internacie, potem była moją mistrzynią też w nowicjacie, więc jakby było to też pewne przedłużenie wychowania. Dla mnie było to bardzo takie, bym powiedziała, bardziej pomocne i korzystne. Nie było to dla mnie barierą. Wydaje mi się, że tym bardziej, że jakby, no Szymanów to był króciutko, a potem już był nowicjat 2 lata w innym domu, więc człowiek tam już dojrzewał, tak? Powołanie dojrzewa i już się złożyło śluby. Ja bardzo szybko zostałam też dana do pracy wychowawczej, bo ja w lipcu złożyłam śluby, a już od września byłam wychowawczynią, więc jakby no stanęłam w szeregach razem ze wszystkimi siostrami, bardzo dużo mi pomagały, wprowadzały mnie w to życie, ale to było takie też duże zaufanie. Ja wiedziałam, że ja tego zaufania nie mogę zawieść.
Teraz zatrzymamy się na moment i zapraszamy Państwa na utwór Nasz Bóg jest wielki.
Przy tobie znów widzą, któż jest jak ty. Tylko ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności. Człowiek powstaje z marności. Któż jest jak ty. Tylko ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Nasz Bóg, nasz Bóg, nasz Bóg.
Był to utwór muzyczny pod tytułem Nasz Bóg jest wielki. Przypomnijmy, że naszym gościem jest siostra Ruth ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Siostra niejednokrotnie gdzieś tam podkreślała, że takim ważnym przedmiotem w kształtowaniu człowieka, młodego człowieka, jest właśnie ten przedmiot wychowania do życia w rodzinie. Dlaczego ten przedmiot jest taki istotny z punktu widzenia jakby rozwoju tej młodej osoby, tej młodej kobiety, młodego mężczyzny i jaką on pełni rolę też jakby w realizacji, powiedzmy, powołania?
Patrząc na dzisiaj też, szczególnie na polską rodzinę, to widzę taki, jak pracowałam też w szkole, byłam wychowawczynią przez prawie 30 lat i dużo było współpracy z rodzicami i widziałam ogromną zależność, jak bardzo dużo zależy od tego, z jakiego domu dziewczynka pochodzi i jaka jest współpraca z rodzicami, że rodzina to jest fundament. Jeżeli ten fundament jest silny, to my dalej wnosimy ten gmach, wznosimy i jak gdyby dopełniamy, rozwijamy to, co daje rodzina. Jeżeli dziewczyna nie wyniesie pewnych rzeczy i wartości z domu, jest nam trudno jakby pewne rzeczy budować od podstaw, chociaż Pan Bóg daje takie łaski czasami, że tak się dzieje, ale zauważyła to nasza matka Marcelina, kiedy mówiła, że jaka jest kobieta, taka jest rodzina, jaka będzie rodzina, taka będzie Polska. Dlatego ten przedmiot uważam, że jest bardzo ważny. Też z drugiej takiej perspektywy, że to jest okres, kiedy dziewczyna między 15, 19 czy tam 23 rokiem życia podejmuje bardzo ważne decyzje. I decyzje odnośnie zawodu, wyboru studiów, odnośnie drogi życiowej, odnośnie wyboru kandydata na męża i w ogóle stylu życia. I no, towarzyszenie też dziewczynom w tym okresie, ja tu bardziej może pewne rzeczy przedstawiam teoretycznie na WDŻ-cie, zapraszam czasami jakieś osoby, które są świadkami, ale wydaje mi się, że to, co do nas należy, to im ich uświadomić, powiedzieć, one potem wybierają, tak? Ale jakby wiedzą między czym a czym mogą wybrać, że są jakby różne drogi w życiu.
A czy takie odpowiedzialne wychowanie do życia w rodzinie może być odpowiedzią na dzisiejsze propozycje edukacji seksualnej?
Mi się wydaje, że to jest bardzo odpowiednie i to jest adekwatne w takim wymiarze, że powiedzenie, że my w Polsce nie mamy edukacji seksualnej jest nieprawdą, bo my mamy wychowanie do życia w rodzinie. Ten tak zwany model A, który funkcjonuje w Europie i który przynosi naprawdę ogromne owoce, bo mamy najmniejszy odsetek różnych patologii, różnych bied i kłopotów z tym związanych. Tylko myślę, że problem jest w tym, że nie w każdej szkole, nie wszędzie jest to prowadzone tak, jak powinno być, że ta młodzież dostaje naprawdę dobre podstawy i wiedzę i też doświadczenie i, no i na wiele rzeczy może spojrzeć z takiego punktu Bożego widzenia, tak? Bo jakby Pan Bóg seksualność stworzył i naprawdę przeznaczył nas do szczęścia, ale niekiedy to jest bardzo jakoś tak negatywnie źle odczytywane.
A dlaczego warto, żeby właśnie to siostra podejmowała temat rodziny, czy też formacji kobiety i dlaczego to jest równie wartościowe jak na przykład świadectwo kobiety, która jest żoną lub matką?
Wydaje mi się, że są takie tematy, które musi opracować i przedstawić małżeństwo, czy też narzeczeni, czyli takie, które wynikają z konkretnego doświadczenia. Ale jest bardzo duży zakres tematów, które mogę zrobić ja jako niepokalanka czy osoba konsekrowana. To jest taki, bym powiedziała, fundament, żeby zbudować małżeństwo i, prawda, jak jest program WDŻ-tu rozłożony, to wybór małżonka i tematy związane z małżeństwem są w trzeciej klasie, czyli kiedy osoba już jest w jakiejś sposób uformowana. Jest cała część taka typowo, można powiedzieć, formacyjna, kobieca, czyli najpierw ktoś musi wiedzieć, czym są jego emocje, jakie ma potrzeby, czym jest zakochanie, czyli tematy, które no, nie wymagają nie wiadomo jakiego doświadczenia, bo też ja jako kobieta też kiedyś byłam zakochana i wiem, co to znaczy, tak? Czy też każda z nas ma emocje, ma potrzeby, czy cały zakres tych takich dewiacji, tak? Które są w życiu seksualnym. Też dokładnie młody człowiek musi wiedzieć, jakie są zagrożenia. To nie musi ktoś tego doświadczyć, kto będzie o tym mówił, tak? Natomiast są całe takie, bym powiedziała, bloki tematyczne, na które zapraszam albo małżonków, albo wychowanki, albo matkę, która karmi dzieci, tak? Dziecko i one wtedy mówią do naszych dziewcząt. Ale są też takie tematy, które spokojnie może prowadzić osoba konsekrowana.
W tym temacie jeszcze mówiąc, to prowadziła siostra Ruch Czystych Serc, teraz prowadzi siostra formacje rekolekcyjne dla kobiet, tak? Z jakich wzorców siostra czerpie tak żeby przekazywać tę wiedzę o tym powołaniu, o tym, jak to powinno wyglądać po Bożemu.
Mhm, bo wcześniej w szkole przez bardzo wiele lat była oaza, ale potem jakby to tak zaczęło się przekształcać i dziewczyny zaczęły szukać czegoś jeszcze innego i wtedy powstał RCS, powstała bardzo prężna grupa, też przychodzili chłopcy z Niepokalanowa. I co ja zobaczyłam, że młody człowiek, jeżeli jest we wspólnocie, zaczyna doświadczać siły. I my żeśmy wtedy dużo też ewangelizowali. Jeździliśmy po Polsce, robiliśmy przedstawienia. Dziewczyny mówiły świadectwa. I zobaczyłam też, że to jest bardzo potrzebne w tych czasach dzisiejszych, w tym takim wieku, kiedy one są jeszcze takie, prawda, w okresie dojrzewania i troszeczkę starsze. No i potem poszły już na studia, odeszły z Szymanowa i teraz zobaczyłam, kiedy już jakby nie jestem bezpośrednio wychowawczynią, że taką grupą kobiet, które bardzo potrzebują dalej formacji, są też nasze wychowanki, które są na studiach, które są w małżeństwie. No i też jakby z decyzji matki jestem przeznaczona teraz do pomocy przy rekolekcjach dla kobiet. No i jak uczestniczyłam już w wielu takich rekolekcjach, zobaczyłam, jak bardzo to jest potrzebne, kiedy one mają tak dużo pracy, obowiązków, kłopotów, bied, takie wyjechanie na weekend, kiedy się modlimy, spotykamy, rozmawiamy, są konferencje, one mówią, wracamy nakarmione, wracamy wypoczęte, wracamy z nową mocą i siłą, więc myślę, że to też nie chodzi tylko o samą czystość, bo ruch czystych serc to jest pokazywanie tych, takich bym powiedziała, najważniejszych wartości i uczenie wybierania tego. Więc myślę, że to jest takie chyba przedłużenie. A jeszcze tylko powiem, że ruszamy, to jest taka nowość, próbujemy przygotowywać teraz te rekolekcje, prowadzić rekolekcje przedślubne dla narzeczonych. Teraz w październiku będzie pierwsze takie spotkanie na podstawie rekolekcji, które prowadziła matka Marcelina dla swoich wnuczek i prawnuczek.
No właśnie, chciałem zapytać, czy ta błogosławiona Marcelina Darowska może być takim wzorcem?
Ona jest świetnym wzorcem, ponieważ ona była matką, była żoną, była babcią, wychowała mnóstwo pokoleń i potem prowadziła też świetne rekolekcje, które przygotowywały do różnych stanów i do małżeństwa, i do klasztoru, i do drogi samotności, więc jakby jest, wydaje mi się, takim fachowcem, takim znawcą też człowieka, szczególnie chyba kobiecej duszy. I ja teraz opieram się na jej rekolekcjach i przygotowujemy takie scenariusze i próbujemy, ruszamy z tym. Ona jest dla nas inspiracją.
A jeżeli chodzi o realizowanie pasji w życiu siostry, siostra wspomniała o tym, że AWF zawsze był taką pasją i marzeniem. Czy udało się siostrze zrealizować to marzenie?
Tak, chociaż to nie tak, jak do końca sobie chyba to wyobrażałam, ponieważ jak po Szymanowie poszłam na AWF do Białej Podlaskiej i zaczęłam te studia, no to ja byłam tak szczęśliwa, bo nareszcie miałam tyle zajęć, ile chciałam, mogłam się rozwijać i pływanie, gimnastyka artystyczna i narty, no wszystko było dla mnie ogromną przygodą, ogromną radością. Pan Bóg mnie jakoś uposażył tak sprawnościowo, więc jakby nie było to dla mnie jakimś dużym wyzwaniem, a przynosiło mi ogromnie dużo satysfakcji. A z drugiej strony też należałam wtedy do harcerstwa, należałam do zespołu pieśni i tańca i do duszpasterstwa. Też to była taka chyba trochę forma ucieczki przed powołaniem, bo Pan Jezus wołał i mnie gdzieś zapraszał, ale ja byłam tak zajęta, tak dużo rzeczy robiłam, że dopiero na drugim roku jakoś tak do mnie to dotarło, że Pan Jezus chce mnie gdzieś indziej. I to była walka duchowa ogromna, ale w którymś momencie powiedziałam, dobrze, zostawię to, co kocham, dla Ciebie. I jak napisałam do matki, powiedziałam, że jestem gotowa zostawić studia, to matka powiedziała, nie, przerwiesz tylko. Może Pan Bóg tak chce, żebyś kiedyś w życiu właśnie tym posługiwała. I wtedy przerwałam na czas nowicjatu, na czas takiej wstępnej formacji i potem wróciłam na studia już incognito po świecku. Więc taki miałam okres na studiach dzienny, a potem już jako osoba zakonna, ale moi przyjaciele, towarzysze, wykładowcy nie wiedzieli, że ja jestem siostrą.
A jak połączyć ten świat sportu i życia zakonnego? Można by nawet zapytać, co z habitem na treningu?
No miałam taki specjalny fartuch i buty sportowe i zawsze dresy pod habitem. Uczyłam, potem już zaczęłam studiować, od razu zaczęłam uczyć WF-u, przez wszystkie lata uczyłam WF-u, a ponieważ wcześniej trenowałam siatkówkę w szkole podstawowej, więc miałam też, zrobiłam potem specjalizację ze siatkówki, także miałam instruktora i prowadziłyśmy SKS-y. No i w szkole tutaj w Szymanowie, ponieważ Pan Bóg dał rewelacyjne warunki, salę, sprzęt, kort tenisowy mamy, park ogromny, więc mogłam to rozwijać. Jeździłyśmy z dziewczynami na zawody i w siatkówkę, w koszykówkę i w nożną. Także ja mogłam rozwijać pasję w klasztorze, po prostu pracując na co dzień, ucząc WF-u, jeżdżąc na zawody. No i też potem przyszła jeszcze druga pasja, która to już była z przełożonych, prawda, decyzja, że mam jeszcze uczyć drugiego przedmiotu przysposobienia obronnego, więc musiałam pójść na kolejne studia.
A jak połączyć to taki, powiedzmy, zrównoważony rozwój i ten duchowy, i ten fizyczny, tak żeby nie popaść w jakiś taki kult ciała też za bardzo?
No, rytm życia zakonnego jakby nie do końca pozwoli popaść w kult ciała, ponieważ ja żyję w rytmie naszego dnia, czyli mamy czas na modlitwę, potem były lekcje, potem była wspólnota, wspólna rekreacja, modlitwa. Także myślę, że bycie w dużej wspólnocie chroni, tak? Bo jakby też ja prowadziłam równolegle oazę, potem ruch czystych serc, no jakoś tak Pan Bóg to czynił, że to się dało równoważyć.
A dla młodych osób jakieś takie wskazówki właśnie, którzy też pasjonują się światem sportu, takim też dbaniem o zdrowie, o swoje ciało. Czy ma siostra jakieś takie właśnie wskazówki, żeby nie pogubili się w tym i znaleźli jakby drogę współrozwoju i ciała, i ducha?
Matka Marcelina wielokrotnie mówiła, że wszystko musi być z umiarem. Czyli jak coś jest za dużo, to też może być trucizną. Tak, to są jej słowa. Natomiast myślę, że tu chodzi o takie, jak gdyby, że mamy dać to, co należy się duchowi, czyli musi być czas na modlitwę, musi być czas na odpoczynek, musi być czas na pracę, na wypełnianie swoich obowiązków i musi być czas na pasję. Pan Bóg mi tak połączył cudownie, że moja praca była pasją. Nie każdy tak może mieć, ale myślę, że młody człowiek dzisiaj, który ma dostęp do tak bardzo wielu źródeł radości, jakichś różnych rozkoszy, przyjemności, musi umieć ustawić sobie priorytety. Co jest najważniejsze, co mniej ważne i na co już może czasu nie starczyć, tak? Ale nie może zabraknąć czasu na modlitwę, nie może zabraknąć czasu też na odpoczynek. No i dzisiejszy świat bardzo jest rozpędzony, to myślę, że na pracę to często już czasu na pewno nie brakuje.
Siostra jest znana z tego, że lubi siostra utrzymywać kontakty z absolwentkami tego liceum, w którym siostra posługuje. Czy taki kontakt z drugim człowiekiem jest konieczny w tym, żeby te swoje powołanie jakoś tak rozwijać?
Jest niezbędny. U nas, w naszym charyzmacie, kiedy jest matka Marcelina powiedziała, że każda niepokalanka, to pierwsze jej serca należy do Pana Boga, potem do wspólnoty i trzecie to są do wychowanek, czyli nasz czas, nasze życie, nasze serce jest im oddane. I nie da się rozwijać wewnętrznie, kiedy by człowiek był izolowany, to znaczy miałby inne powołanie. W naszym charyzmacie jest po prostu miejsce, czas i nasz cała ofiara, nasz wysiłek jest dla dziewcząt, jest dla tych, z którymi pracujemy, dla dzieci, jeżeli ktoś pracuje w szkole czy w przedszkolu, a jeżeli ktoś pracuje w szkole z internatem, no to nasze wychowanki wiedzą, że siostry są właściwie 24 na dobę. Mamy dyżury, mamy obchody, mamy studium, także my jesteśmy przy tych dziewczynach cały czas.
To na pewno piękne świadectwo dla wychowanek, że siostra wciąż dba o kontakty z nimi. A jakie na przykład to przynosi owoce dla siostry, utrzymywanie tych kontaktów z dziewczynami, które były pod siostry wychowawstwem?
No jak one przyjeżdżają na zjazdy, bo u nas co 5 lat są zjazdy wychowanek, to moje serce się rozszerza i raduje, kiedy widzę, jak im się dobrze układa w życiu. I nie chodzi mi o to, że one muszą mieć tytuły naukowe, że one muszą zdobywać nie wiadomo co. Jak ja widzę, że one żyją blisko Pana Boga, że one wyjdą za mąż, mają dzieci, albo w jakiś inny sposób realizują się, są szczęśliwe, to jest dla mnie największa zapłata za te wszystkie lata i ten czas, i ten trud, i ten wysiłek, bo to nie zawsze było tak łatwo i lekko. To jest dla mnie największa zapłata i taki owoc tego, że warto było, że to nie zmarnowany czas.
To może już tak podsumowując, co dla siostry jest najpiękniejsze w realizowaniu tego powołania zakonnego?
To się bardzo zmieniało na przestrzeni tych lat moich, ale bym może powiedziała, że pierwsze to jest to, że Pan Bóg sobie wybiera. Nie wiem, dlaczego mnie wybrał, ale czuję się przez niego jakoś szczególnie wybrana, ukochana i to jest coś, co się nie zmienia, a nawet może się pogłębia. I to jest jakby podstawowe źródło mojego szczęścia i takiego pokoju w sercu. Drugie to też jest oparcie we wspólnocie sióstr, że my tworzymy rodzinę, każda z nas jest inna, z jedną się dogadujemy, z drugą nie, ale to też jest jakby taka chyba moja droga i ja się tutaj czuję bardzo szczęśliwa i zrealizowana. I trzecie to są te misje, czyli nasze zadania. Ja większość z mojego życia spędziłam przy dziewczętach, ale teraz, kiedy potem byłam przy nowicjuszkach, to jest zupełnie inny rodzaj życia i pracy. Teraz, kiedy jestem przy wspólnotach, przy grupie, przy młodzieży, czy przy kobietach, które przyjeżdżają na rekolekcje, to tak jakby za każdym razem się człowiek daje inaczej, ale z tego jest ogromna radość. I chyba tutaj mogę powiedzieć, że ja jestem szczęśliwa w klasztorze bardzo.
Dziękujemy, siostrze, bardzo za to piękne świadectwo. Przypomnijmy, że dzisiejszym gościem audycji Dar i Tajemnica była siostra Ruth ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
A was, drodzy słuchacze, zapraszamy oczywiście na kolejne audycje już za tydzień o stałej porze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia, cześć.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.